Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, każdy piątek po godzinie 19:00, nowe, świeże wydanie legendarnego podcastu, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dziś będziemy mówili o...
Ale to trzeba...
Dziś być... będziemy mówili o...
Zostajemy na Śląsku i opowiemy o związkach z Czechami. Z Czechami, jeszcze raz.
Z Czekanami, z czeskimi Czekanami.
Z Czechami. Oczywiście kontekst barokowy, ale położymy znacznie większy nacisk na protestantyzm i no oczywiście w tle będzie pełno Turków i do tego rzeźby, o których Paweł zaraz opowie, bo mamy listy od was, moi drodzy.
Czyli jeśli będą Turcy... To i Czekany. Jeśli Czesi, to Czesi. Czyli
Czekan, tak, Czekan jest słowem pochodzenia tureckiego, ale niechcący się przejęzyczyłem. Nie łapnie za słowo. Powiedziałem tak po angielsku. Czek.
Babel. Rzeczpospolita. Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Babel@tok.fm. Tu się przysyła. Komentarze, pytania, prośby, żądania, ale również krytykę, pod warunkiem, że jest konstruktywna. No i pani Anna, która sama siebie określa jako poetkę i pisarkę, podpisuje się zresztą pani Anna jako Esmeralda Kastylijska, opisuje w długim, pięknym liście do nas swoje życie i twórczość. Zresztą pisze tak: chciałam zostać świętą Tereską, zakonnicą, a dziś w moim domu, który zbudowałam własnymi siłami, choć Azel Arab z Maroka, najlepszy wśród Arabów, to jest znaczenie tego imienia, pisze pani Anna, mój facet bez ślubu, bo od dawna jestem anarchistką, choć jego rodzina wierzy, że daliśmy sobie po przysięgach wobec Allaha. Właśnie dziś w nocy miksuję bizarre. W nawiasie Ramadan, czyli zupę z bobu, którą uwielbiam. Wydaje mi się, że w rozrzuceniu poglądów, tysiącu dyskusji, ja anarchistka, intelektualistka i historyk religii, on absolutnie wyluzowany, ale muzułmanin, ludowy, folkowy i analfabeta, z bratem egzorcystą, biznesmenem, oficerem Armii Królewskiej i bogaczem z Maroka, z siostrami, jedną feministką z Tangeru, drugą z karierą w polityce marokańskiej i w firmie francuskiej oczyszczającej środowisko. Proszę państwa, moglibyśmy pani list od pani Anny... Można by było czytać go w nieskończoność. To, myślę, że Jan Potocki i jego pamiętnik znaleziony w Saragosie to jest mało jak na porównanie tego. Bardzo dziękujemy za ten list. Rzeczywiście jest. I pani życie na pewno jest tutaj pod każdym względem multikulti, tak jak nasz Babel, czyli Rzeczpospolita. Ale też ważny list przyszedł do nas 10 kwietnia już. I napisał do nas pan Tomasz. Było o Czechach, jednym z braci Asam, Śląsku, Dietzenhoferze i Katedrze Praskiej oraz o barokowym pasie od Bawarii po Lwów. Zapowiedzieliście cały odcinek o Habsburgach. Czuję podskórnie, że za chwilę w Babelu, napisał pan Tomasz, zjawi się postać, która łączy wszystkie te i wiele innych wątków. I w całym tym długim liście od pana Tomasza pojawia się ta postać. To oczywiście, pisze pan Tomasz, Jan Nepomucen. Jego figury zwane Nepomukami mijacie pewnie często na Placu Trzech Krzyży czy na ulicy Senatorskiej w Warszawie, a we Wrocławiu trzeba bardzo się starać, by nie wpaść na którąś z nich. No, panie Tomaszu, antycypuje pan, albo nie, albo pan po prostu działa w tym systemie, no, mówią, piszcie co chcecie, to będzie. I pan Tomasz napisał,
że... Klient nasz pan, mówisz, masz. Bo jesteśmy na ty, nie zapominaj, drogi. Tak.
No, zatem, kochani drodzy, piszcie babel@tok.fm, babel@tok.fm. Przykład pana Tomasza pokazuje, że mówisz, masz, to w tym systemie.
Zaczniemy w takim razie, mówiliśmy o rzeźbach, figurach, jako naszej głównej tezie. No to będzie w takim razie o Nepomukach, czyli figurach świętego Jana Nepomucena, których rzeczywiście spotkamy w całej Europie Środkowej i też Wschodniej. Pewnie najwięcej to Czechy, Austria, właśnie Dolny Śląsk. Sam Jan Nepomucen jest świętym i jest uważany za patrona dobrej spowiedzi i spowiedników. No oczywiście miał chronić przed zburzoną wodą i powodziami, bo został utopiony w rzece, która się nazywa Wełtawa. Zrzucono go z mostu Karola, stąd często też stawiano jego figury przy mostach i przy wodzie.
Ach, ten czeski humor, a to defenestracja.
Tak, a tu się kogoś tupie, tu się kogoś wyrzuca przez okno. Dzisiaj będzie też o defenestracji. Dzisiaj będziemy tak, latający czesnie, przepraszam za rubaszny humor. No więc, no oczywiście postacie, jego figury są bardzo różne, od bardzo wyrafinowanych, barokowych arcydzieł, po takie no naprawdę ludowe dzieła, wręcz prymitywne. I co ciekawe, oczywiście sama postać jest, to jest postać historyczna, związana z historią Czech koniec XIV wieku i król czeski Wacław IV Luksemburski rozkazał go uwięzić, był torturowany, podobno Wacław nawet był pod wpływem alkoholu, kiedy go torturował. Więc mógł być naprawdę brutalny. No i oczywiście najprawdopodobniej chodziło o to, że wpadł w niełaskę, ponieważ nie chciał się zgodzić z wolą króla na zatwierdzenie opata jednego z klasztorów. I tak aresztowano też arcybiskupa. Arcybiskup uciekł, a niestety Janowi się nie udało i wtedy stały się te wszystkie straszne rzeczy z nim. No i jak go wrzucili do wody, to takie gwiazdy się ukazały i odtąd z krucyfiksem i stąd ma właśnie te na wodzie te krąg, prawda, pięciu gwiazd i stąd miał wskazać, gdzie jego ciało się znajduje. Oczywiście historia jest taka, że pamiętajmy, że wersja taka legendarna jest, że nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzi. Wacław był bardzo zazdrosny o żonę Zofię. Chciał się dowiedzieć, czy Zofia nie ma, że tak powiem, relacji pozamałżeńskich, natomiast no, spowiednik nie powinien dzielić się z takimi informacjami i z tego powodu Jan zatonął w Wełtawie.
Wacław tonął w alkoholu, a
Jan w Wełtawie, tak. Natomiast co ciekawe, to on był pewnie tak naprawdę, co ciekawe, no, niemieckojęzyczny, był czeskim Niemcem, tak? Można założyć, że znał czeski, ale jego ojczystym językiem to był raczej niemiecki. I on sam pochodził z Pomuka, natomiast zrobili z niego Nepomuka, nawiązując, to była taka gra językowa, nawiązująca do tego, że właśnie nie milczał, nie powiedział, nie zdradził tajemnicy spowiedzi. To oczywiście nawiązanie do języka czeskiego. Więc zawsze zobaczymy na tych figurkach, że mamy właśnie te gwiazdy, krucyfiks trzymany w dłoniach. To taki w większości rzeźb, no może nie zawsze, ale w większości. No i te Nepomuki, tutaj dochodzimy płynnie przejdziemy do Śląska i też jak obiecaliśmy, pojawią się Turcy w tle. No więc figura, która jest takim jakby wzorem, byśmy powiedzieli pięknie, paradygmatem Nepomuka, no to jest figura z Mostu Karola, którą model jej, tej rzeźby zaprojektował Jan Brokow. I to jest bardzo ciekawa rodzina Brokowów, o której dzisiaj więcej wam opowiem. I oprócz tego oczywiście znajdziemy poprzez jego uczniów, na przykład to będzie Johann Georg Urbanski z Czech, rzeźbiarz, który się kształcił u Jana w jego, prawda, pracowni. Trafił potem do Wrocławia, o którym wspominał
Pan Tomasz,
albo po prostu Tomek, bo przechodzimy skracamy dystans. I no, tam pracował i nad dekoracjami w katedrze i znajdziemy jego dzieła w kościele Świętej Marii Magdaleny i tak dalej. Mógłbym tak wymieniać, ale oprócz tego postawił pomnik świętego właśnie Jana Nepomucena I we Wrocławiu. Potem jest druga jego pomnik, który rzeźba właśnie Nepomucena przy kościele Świętego Krzyża i to jest uważane za największego Nepomuka na świecie. To jest we Wrocławiu, że właśnie to jest dzieło ucznia Brokowa. I Urbański też został zaproszony do Częstochowy i tam dla klasztoru w Jasnej Górze wykonał świętego Jana Nepomucena, czyli eksport Nepomuków to przede wszystkim właśnie dzieło Urbańskiego, a powiedzmy know-how miał sam Brokow. Brokow i ta rodzina, bo to zaraz zobaczycie, że jeszcze Franciszek Brokow, Michał Brokow. No to znowu, u nas wszystko się zazębia w tych audycjach. Pamiętacie, jak opowiadaliśmy o Lubiążu, o tym wspaniałym klasztorze w poprzedniej audycji i o auli wspaniałej na Uniwersytecie Wrocławskim? No to Franciszek Józef Mangold, pochodzący z Bawarii, który był właśnie wielkim rzeźbiarzem barokowym i pracował i w Lubiążu, i na Uniwersytecie Wrocławskim w auli cesarza Leopolda, no to też wykształcił się w warsztacie tych wybitnych rzeźbiarzy Brokowów. Czyli Brokowowie to tak naprawdę, można powiedzieć, ludzie, którzy dali bardzo dużo Śląskowi i sami dali siebie Śląskowi, żeby nie zabrakło w naszej audycji tego, że musimy być trochę pompatyczni. Więc, drogi Pawle, Franciszek Brokow, właśnie syn Jana, jak będziesz we Wrocławiu, to znowu się zazębiamy. Opowiadaliśmy dużo o Fischerze von Erlachu, wielkim architekcie, to tam, gdzie on pracował, to zawsze było Franciszek.
No czy mówisz, jak będę ja we Wrocławiu, że mam go odwiedzić, czy co?
Nie, nie jego, czy tylko coś, jak będziesz we Wrocławiu, tylko wtedy, jak będziesz, wiesz, jak odwiedzisz Kościół Świętej Elżbiety, jak odwiedzisz katedrę, to żebyś tak nie łaził po prostu bez ladu, a skladu, tylko że wchodzisz i widzisz, no tutaj, i mówisz, wtedy możesz się pochwalić też, że nie wiesz, słuchaj, bo tutaj to ten von Erlach to zaprosił właśnie tego Brokowa i tak dalej. I potem tak samo odwiedzicie Krzeszów, wspaniały klasztor, i znowu, proszę bardzo, i Mojżesz jest przez niego zaprojektowany, stoi, i papież. I dlaczego o nich tak mówimy? Bo nie wyobrazicie sobie, nie można sobie wyobrazić mostu Karola bez tych znakomitych właśnie rzeźbiarzy. Więc nie tylko dali nam Nepomuka, tylko jest też święty Wojciech, przez nich zaprojektowany najprawdopodobniej. I mamy taką niesamowitą rzeźbę, która jest bardzo popularna, przedstawiająca zakon trynitarzy, który zajmował się wykupywaniem z niewoli muzułmańskiej chrześcijan. No i pod właśnie tymi świętymi stoi taki super Turek, który wygląda, to jest po prostu turecka wersja Zagłoby. Myślę, że intencjonalnie to przypomina turecka wersja wojaka Szwejka, tak bym powiedział. Pan ma naprawdę, powiedzmy tak.
Szwejkowską fizjonomię.
Szwejkowską fizjonomię też, jeśli chodzi o jego aparycję i rozmiary brzucha. Aha. Można by powiedzieć, że chyba przed chwilą jakąś karczmę odwiedził.
Jaki kraj, tacy
Turcy. Tak, i stwierdził momencik, napiję się jednak, trochę pogrzeszę, bo piwo bardzo dobre. Jest cały oczywiście w takim stroju a la nasz kontusz, tak dalej, do tego turban. No i generalnie minę ma taką, że nie wzbudza strachu, tylko raczej śmiech, więc to można powiedzieć, że troszeczkę chyba puścił do nas oko Ferdynand Maksymilian Brokow. Następnie mamy coś takiego, że mamy Franciszka Xawerego, czyli wielkiego jezuitę, bo w ogóle z jezuitami jest bardzo związana kontrreformacja, jak wiemy, i także kult Nepomuka i tego, że w ogóle wtedy został Nepomucen właśnie w latach 20. XVIII wieku wyniesiony na ołtarze, został świętym. To było na zasadzie trzeba trzymać, ugruntowywać katolicyzm w kraju, który niedawno tak naprawdę dokonaliśmy jego z perspektywy Habsburgów rekonkwisty, czyli tych heretyckich Czech, o czym i Śląsk też w jakimś stopniu, o czym zaraz opowiemy. Więc Franciszek Xawery, Bask zresztą, Xawery, pamiętajcie, imię jest baskijskie i oznacza nowy dom po baskijsku, Echeverria, chyba Echeverri, coś takiego. No i wielki misjonarz, jezuita, działał na Dalekim Wschodzie, w Indiach i tak dalej, zmarł w ogóle w Chinach. No i widzimy oczywiście, że jest i Chińczyk, rzeźba, która go przedstawia, jest indiański wódz, który, prawda, jest przy, tak, prawda, nogach Franciszka i jest przez niego nawracany. Oni są w ogóle trzymani właśnie przez Chińczyka, Hindusa, albo takiego bardziej, takiego Indianina chyba raczej, czarnoskórą postać i Tatara. Więc mamy wątek znowu lechistanowy, muzułmański. W Indiach działał w Indiach, w Ameryce nigdy nie był, ale mamy tego wodza Indian i mamy Tatara, no znowu, no z nimi kontakt, jeśli miał z muzułmanami, to w Indonezji. Delikatnie mówiąc, związki z Tatarszczyzną Indonezji są bardzo, bardzo ograniczone. No ale trudno. Tak to bywa. Pamiętajcie, jak będziecie na Moście Karola, żebyście wiedzieli, rodzina Brokowów bardzo związana też z naszą historią, z naszą, szczególnie ze śląską sztuką.
Mały trend turystyczny krajoznawczy, jak ktoś nie dojedzie z różnych względów, może pandemicznych też, a może czysto ekonomicznych do Pragi, to po drodze przecież w Kłodzku może się zatrzymać, w Kutlinie Kłodzkiej, tam jest taki most niewielki i on ma być niby miniaturą, taką namiastką niskobudżetową mostu Karola w Pradze.
Zrobimy kiedyś podcast o ziemi kłodzkiej, bardzo dobrze, że Paweł dorzucił, bo pamiętajcie, historycznie to nie jest Śląsk i to jest integralna część korony świętego Wacława, tej właśnie części Bohemii i bardzo ciekawy region. Na pewno zrobimy o nim kiedyś podcast w ramach naszej Multikulti Rzeczpospolitej. To teraz przejdziemy do tych protestantów strasznych czeskich, heretyków potwornych, których trzeba by, oczywiście to z autoironią mówię, których Habsburgowie musieli wypalić żelazem, bo jeśli wyrzucają ludzi przez okno, czyli defenestracja, mówimy o wojnie 30-letniej, no to trzeba im pokazać, gdzie raki zimują. Więc opowiemy dzisiaj więcej o związkach czeskiego protestantyzmu z islamem i to może być dla wielu szokujące, w tym dla prezydenta Milosza Zemana, który muzułmanów bardzo nie lubi i Niemców też, Habsburgów, więc tutaj może mieć tak zwaną konfuzję, mówiąc po barokowemu. Więc mamy postać Wacława Budowca, który należał do braci czeskich, protestanci, upraszczając, zbliżeni do luteranów, no i był ambasadorem austriackim, bo to jeszcze jest koniec XVI wieku, jeszcze wtedy to nie jest wielki problem, że się jest protestantem, do Konstantynopola w Stambule, u Turków nawet spędził 5 lat i najprawdopodobniej jest autorem powstałego w takim 1604
roku,
dobrze, dzieła, w którym broni, traktatu takiego, w którym broni właśnie czeskich braci przed tendencjami takimi właśnie kontrreformacyjnymi, no i przywołuje przykład Polski, kantonów szwajcarskich, Imperium Osmańskiego i to też rzuca przykłady z własnego doświadczenia, jako miejsc, które trzeba oceniać pozytywnie, bo jest tolerancja i ludzie żyją, jak na przykład napisał w Konstantynopolu, generalnie w pokoju i harmonii.
Czy w Polsce, w Konstantynopolu, tak jak
rozumiem, to że my jesteśmy analogiczne... razem w jednym, w Imperium Osmańskim, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że to nie jest bezpodstawne ta teza wówczas. Chociaż już u nas zaczyna się ta tolerancja psuć, żeby było jasne, bo to są czasy po Unii Brzeskiej i tak dalej, ale to oczywiście na inną audycję, na inny podcast. I następnie mamy coś takiego, że pisze właśnie, że w Polsce są w ogóle no wszystko, co sobie można wyobrazić, z tych wszystkich chrześcijan i Lutry, Kalwiny, bracia, Arianie i tak dalej, więc no generalnie wystawia nam laurkę. A oprócz tego w 1593 napisał, ale wyszedł dopiero w 1614 Anty-Alkoran. Czyli jednocześnie był polemistą teologicznym, który wchodził w polemikę z islamem i w 1593, przypominam wam, że to jest okres, kiedy znowu Turcja z Habsburgami, z Austrią zwarły się w śmiertelnym boju, przez kilkanaście lat ze sobą walczyli, więc trzeba było zagrzewać do boju, ale katolicka cenzura się nie zgodziła, żeby wydrukować tą książkę i wyszła dopiero w 1614 roku. Ano to dlatego, że stwierdzał, że islam jest idealnym wyznaniem dla absolutnej monarchii. Plus spore fragmenty Koranu zostały przetłumaczone i pewnie cenzura uznała, on atakuje w ten sposób Habsburgów, sugerując podobieństwo.
Dobre.
A po drugie, te spore fragmenty Koranu mogą być kontrproduktywne, spowodować, że niektórzy za bardzo się zainteresują Koranem,
zaciekawią
i czytać i w głowie im się pomiesza.
Ale to jest absolutnie ważny morał tej całej historii w czasach współczesnych. Proszę państwa, jak państwo czasami na przykład, Państwo, mówię do akurat polityków, tak, do naszych słuchaczy, po prostu mówię wyraźnie. Zwracajmy uwagę na to, co ludzie mówią. Jak spotkamy jakichś naprawdę antyislamistów i takich siejących nienawiść wobec islamu, to zastanówmy się, czy to się prędzej czy później nie obróci wobec Kościoła katolickiego na tej samej zasadzie. Jak tak mówimy o tej zarazie islamskiej i państwo słyszą polityków głównie prawicowych, którzy tym straszą i państwo się zainteresują i nagle okaże się, że człowiek się zainteresuje, zacznie czytać, zacznie szukać i...
Samo dzieło jest niesamowite.
Anty-Alkoran?
Anty-Alkoran. A propos jeszcze tego przeciwstawienia, tego podobieństwa tych przeciwników Habsburgów i Osmanów, to jest bardzo taka ciekawa teza, którą postawił znakomity polski historyk, osmanista Dariusz Kołodziejczyk, że właśnie jak zestawimy Habsburgów z Osmanami, to widzimy to podobieństwo absolutnych monarchii, a jak zestawimy pierwszą Rzeczpospolitą z Hanatem Krymskim, to widzimy podobieństwo pod względem tej potężnej arystokracji. Tak, która tak naprawdę manipuluje szlachtą, tak? Magnaterii, że tutaj są po,
no możesz to sąsiedztwo. Powiedzieć oligarchii, to jest współczesne.
Oligarchii, współczesne, tak, oczywiście.
Jest władza, są
ale
pieniądze,
nie jakiś tam taki typu, wiesz, ten co ma jak prezes firmy typu na literkę O. To z dziada, pradziada, z dziada, pradziada.
Oligarchia z dziada, pradziada.
Dokładnie. Ale wracając. Więc no, ja się nie dziwię, że cenzura była trochę przerażona, bo na przykład o muzułmanach Budowec pisze tak. Każdy, kto widzi ich częste, codzienne i nocne modlitwy, ich jałmużnę, datki na szpitale, ich post, ich umiar, ich szacunek, ich spokój, ich jedność, powiedziałby, że są aniołami, a nie ludźmi. A z drugiej strony stwierdza, że to przez diabła tak jest, bo diabeł działa poprzez Mahometa i dlatego stwarza ten pozór. Widzicie? Ukryta opcja diabelska jest w islamie, bo oni są tacy mili i fajni, ale to jest jeden wielki fejk. Ale z drugiej strony przyznaję, że mniejszym złem jest panowanie Turka niż złe panowanie chrześcijańskie. Więc lampeczka się czerwona od razu włączyła w cenzurze. Jakie złe panowanie chrześcijańskie? Co się nie podoba? I co ciekawe, będąc protestantem, oczywiście nie lubił radykałów we własnych szeregach, czyli naszych tak zwanych braci polskich Arian, i stwierdzał, że tak naprawdę to jest ta sama rodzina co Mahomet, a nawet gorzej. Tak?
Bracia polscy?
Bracia polscy ze względu na to, że przecież kontestują, nie chcą w pełni zaakceptować Trójcy Świętej. Tak? Więc dostrzegał cały czas podobieństwa między odmianami chrześcijaństwa a islamem. Co ciekawe, jakie są związki tego dzieła Anty-Alkoran z Polską? Więc po pierwsze, sam Budowec korzystał z prac Abrahama Buchholcera, związanego z Zieloną Górą i który też umarł na Śląsku. Przypomnijmy, że Zielona Góra to jest północny Śląsk. Chociaż województwo niedolnośląskie, tak?
Dolnobuskie.
Tak, dokładnie. I on był teologiem, pedagogiem i protestanckim oczywiście i z jego dzieł korzystał na pewno Budowec. Widzimy związki, pięknie te wszystkie związki czesko-niemieckie i śląskie i można też zakładać, że dzieło Piotra Czyżewskiego, o którym już wam opowiadaliśmy w Lechistanie, posłuchajcie sobie, to jest taki paszkwil, naprawdę, gdzie pan Czyżewski, no, mówiąc brzydko, no, zwymiotował na Tatarów litewskich, no, przedstawiając ich w sposób monstrualny, przerażający i co go doprowadziło do szału, to że w ogóle, że są i że tak się ich toleruje, tak? No więc prawdopodobnie pan Piotr zaczytywał się w Anty-Alkoranie, który jest, no, bardziej wyrafinowanym dziełem na tle pana Piotra. Budowiec oczywiście w Stambule nauczył się tureckiego, więc kiedy wybuchła wojna 30-letnia, jak wspomniałeś, parę osób wyleciało przez okno i to nie były postacie jak latujący Czesmir, tylko defenestracja od okna, rozbiły się o bruk praski i to byli oczywiście delegacja habsburska, więc w efekcie wybucha powstanie, Czesi się buntują, no i zaczynają się wysyłanie misji dyplomatycznych do Konstantynopola na zasadzie, że trzeba szukać, jak trwoga, to do sułtana. No, nazwijmy rzeczy po imieniu, jesteśmy protestantami, co robić? No więc trzeba szukać tam pomocy, szczególnie, że Gabor Bethlen, o którym wiele razy już wam opowiadaliśmy, książę siedmiogrodzki mówi, no ja żyję pod tym panowaniem osmańskim i nie jest mi tak źle, no. Więc generalnie sułtan powiedział, dobrze, obejmuję nad wami protektorat, wysłał delegację, do Pragi przyjechały Turczyny. No oczywiście było tak, że Budowiec był tłumaczem tej delegacji osmańskiej, kiedy przybyła do Pragi. No i nie miał pojechać do Konstantynopola, ale nie pojechał, może to by było lepsze, ale musiałby wtedy już zostać, bo niestety oskarżono go po klęsce powstania czeskiego o to, że oczywiście chciał sprowadzić do Czech muzułmanów. To nie pierwsze oskarżenie w historii Czech, bo wiem, że Czesi nawet bardziej im odbiło, przepraszam za język, niż nam w trakcie kryzysu uchodźczego. Oczywiście, że chciał Koran propagować i tutaj można było wyciągnąć anti-Al-Koran, że przecież duże części tłumaczone. No i na końcu, no oczywiście wyrwano mu język.
O.
No, przed zabiciem, bo przecież tym obrzydliwym jęzorem tłumaczył tych strasznych Turków, tak? No więc niestety tak skończył. Natomiast pamiętajmy o tym, że
bo ja nie robię sobie dokładnych notatek, to zrobili protestanci czy katolicy?
No katolicy, Habsburgowie, bo pokonali ich i po bitwie pod Białą Górą. Natomiast wielki wezyr zatwierdził ten sojusz w Stambule, no ale już było za późno. Rozumiem. Wtedy nie było takiego czasu, żeby podnieść komórkę.
Z punktu widzenia kogoś, kto teraz słucha, to czego komu nie mówić, z kim się nie kolegować, żeby nie mieć wyrwanego języka. I przez kogo?
Nie takie tłumacz tureckich delegacji, prosta zasada, nie tłumacz fragmentów Koranu, tak? Bo od razu ci wyrwą język i będą ci oskarżać, że czescy, niemieccy, ówcześni, pamiętajmy o tym, tak? Ale żeby było jasne, tak. Podczas tej wojny protestanci, na przykład armia szwedzka, powiedzmy tak, nie zmnęła z delikatności, wręcz przeciwnie.
I wrażliwości.
Tak, a szczególnie, że byli chłopcy z północy i byli tacy troszeczkę, przyjechali też się dobrze pobawić i też zabrać jak najwięcej rzeczy ze sobą jako suweniry, tak to najdelikatniej określmy. Co ciekawe, gorącym zwolennikiem tego, żeby z Turkami zawrzeć sojusz, był Abraham Skultetus, który był profesorem teologii kalwińskiej i kapelanem właśnie tego krótkoprotestanckiego króla Czech Fryderyka, który walczył krótko przeciwko Habsburgom, był Niemcem i urodził się ten właśnie Skultetus, pochodził z Zielonej Góry, czyli mamy piękny kolejny motyw zielonogórski związany z czeskimi protestantami. Nauki pobierał na początku w Zielonej Górze, potem we Wrocławiu, następnie w Zgorzelcu, Görlitz, część miasta większa jest w Niemczech, część w Polsce. Odbył też podróż po naszym kraju, studiował oczywiście w najlepszych uniwersytetach Wittenberga, Heidelberg, no i następnie właśnie trafił do Pragi, był gorącym zwolennikiem tego, żeby trzymać się z Habsburgami i walczyć, znaczy z Turkami i walczyć bezwzględnie z Habsburgami. Sam teraz przechodzimy do wielkiego Czecha, związanego bardzo z historią naszego kraju. Komenski Jan, ojciec pedagogiki światowej, mówił, że to po prostu znakomity uczony, sławny, wspaniały, był jego przyjacielem. Skultetus ocalił język, bo uciekł do Holandii. I tam już zmarł we Fryzji w roku pańskim 1624, w odróżnieniu od budowca, którego los, jak widzimy, no był niestety straszny. Ale no, można powiedzieć, takie to były czasy. To teraz o Komeńskim opowiemy wam trochę, dlatego że uciekł z Czech i trafił do nas. I przez blisko 30 lat, z długimi wprawdzie przerwami, ale jakbyśmy powiedzieli, ruszał się z Leszna, gdzie zamieszkał, u Leszczyńskich i zamienił Leszno w bardzo ważne, jako profesor leszczyńskiego gimnazjum, centrum nauki i protestantyzmu, gdzie byli właśnie też bracia czescy, tak, uciekinierzy z Czech i tam wydawał swoje największe dzieła, więc wielka postać, naprawdę wielki człowiek.
Ale zdradził.
Zdradził, tak, zdradził, znaczy Paweł, przepraszam cię bardzo. Zdradził w 1655 w tym sensie, że tak zdradziła większość wówczas narodu politycznego polskiego, a potem oczywiście wszystko zrzucono tylko na protestantów, co jest, no przepraszam cię bardzo, no bardzo poważnym uproszczeniem. Tak?
Kochanie, jak Adam mówi, większa część narodu politycznego polskiego to po
chodzi
prostu...
Chodzi o szlachtę, no ale tak. Takie były te czasy, tak? Ale odwiedzał Anglię, odwiedzał Komenski Szwecję, Siedmiogród, Elbląg, potem nawet wyemigrował do Holandii, więc światowiec. Dla nas jest strasznie ciekawe, że na przykład w Szaroszpatak, o którym...
Szaroszpatak,
o którym już nieraz tam, mówiliśmy, tam właśnie uczył Węgrów, jak to, prawda, zaproszony przez wdowę po Jerzym Rakoczym, którym u nas już był w podcaście, zaprosiła go i tam, czyli człowiek, który odegrał bardzo ważną rolę w rozwoju protestantyzmu w Europie Środkowej, a nawet w całej Europie i oprócz tego jest ojcem pedagogiki jako nauki. I dlaczego jest on taki ciekawy w kontekście relacji protestantyzmu z islamem? Ano dlatego, że jak poczytamy jego poglądy, no to można to nazywać to, co się wtedy nazywało, że to jest kalwinoturcyzm. To znaczy pierwsza opcja, że uda się, że Turcy to sojusznicy przeciwko, bardzo dobrzy sojusznicy przeciwko tym strasznym Habsburgom, Hiszpanom i tym wszystkim, po prostu byśmy dzisiaj powiedzieli, jak to się brzydko mówi, katolom, a z drugiej strony, że tutaj mamy bardzo ciekawy element, że to wiązało się z mistycyzmem, z wizjami mistycznymi i, bo my często nam się wydaje, a no to Max Weber, katolicyzm, etyka, przepraszam, kalwinizm, etyka protestancka, oni są...
Granica tylko, między bogatą, zamożną, ułożoną Europą, katolicką,
i tak dalej, oni
biedną,
są tylko tacy prezbiterianie, ci Szkocy i tak dalej. Nie, też można po prostu osiągnąć stan
nirwany. Ale to trochę dziwne, bo jednak ten Komański to mimo wszystko kojarzy się większości ludzi jednak z pedagogiką i myśleniem
ale nie
o
wychowaniu.
No tak, ale o wychowaniu, a to takie, tak. Ze przeproszeniem, odloty.
Ale to nie, to on sam nie, ale był pod wpływem ewidentnie Mikulasza Drabika, który właśnie wprowadzał się w stan ekstazy i miał różne wizje profetyczne, czyli takie, można powiedzieć, prorocze, tak? No i między innymi w ramach tych wizji pozostał wierny tej przekonaniu, że właśnie Zygmunt Rakoczy jako sojusznik Osmanów pokona Habsburgów i zjednoczy te wszystkie ziemie Europy Środkowej, tak? Przeciwko temu habsburskiemu Babilonowi, niech wzywa, jak miał jedną wizję, niech wzywa Turka, Tatara, Moskwę i Polskę. Oj, no ludzie, kochani, tutaj wielu porządnych polskich katolików by się przyżegnał. Powiedział, Jezus Maria, Drabiku, ty jeden, gdzie nas do jednego wora z Turkiem, Tatarem i Moskwiczaninem wrzuciłeś, Moskalem, tak? I dlaczego o nim mówimy? No dlatego, że inspirował też ludzi znowu ze Śląska, między innymi Christophera Kotera, związanego ze Szprotawą, i on też miał liczne takie wizje, gdzie właśnie widział czegoś, coś takiego, że zostaną pokonani Habsburgowie dzięki współpracy z Turkami i co więcej, koniec świata nastąpi, sąd ostateczny, przypominam, predestynacja, czyli że od początku będziemy zbawieni i na tym sądzie ostatecznym, co się dzieje, Turek przechodzi na kalwinizm.
O.
To będzie po prostu no, apogeum, triumf Boga, że na końcu Turek na początku zniszczy Habsburga, a i potem sam zrozumie, że prawdziwa jedyna
jest,
wiara
katolika, no nie, prawosławnego jakoś na kalwinizm przekabacić, to jak cię mogę? Można podobnych książek używać przy okazji, ale już muzułmanina to już jest naprawdę...
Tak, ale dlaczego on w sumie dołączy do naszej wspaniałej protestanckiej drużyny, teraz mówię jak Drabik? Ano dlatego, że Komenski drukował te jego profetyczne wizje i Komenski został przez niego zachęcony, najprawdopodobniej zainspirowany do tego, żeby dokonać tłumaczenia Biblii na turecki. I założenie było takie, że jak zobaczymy, że Komenski uważał, że są istotne podobieństwa pomiędzy islamem i chrześcijaństwem kalwińskim. I tutaj dochodzimy do nas, do Polski, i to Polski muzułmańskiej. Lechistan pełną gębą. Dlaczego? Bo Komenski zgłosił się do holenderskiego ambasadora w Stambule. Ten na początku powiedział, że mam takiego tutaj pana, który się nazywa Yahya bin Ishak, który jest tak naprawdę Żydem, ale że może on się tym zająć. No ale uznano, że może ktoś by skorygował to, zaczął tłumaczyć haki, no i ktoś stwierdził, no niech ktoś to sprawdzi. No więc zgłoszono się do Alibeja, czyli Wojciecha Bobowskiego. Kalwinisty, bardzo znanego, o którym opowiadaliśmy, który przeszedł na islam, Ali Bey, olbrzymia rola, jeśli chodzi o pośrednictwo między kulturą zachodnioeuropejską i osmańską. No więc on stwierdził, nie, kiepściutkie to. Ja się tym zajmę. I to jest pierwsze tłumaczenie Biblii na turecki. Nasz człowiek, Wojtek Bobowski, Ali Bey, Ali Ufki Bey, on tego dokonał, tak? I Komeński oczywiście stwierdził, no trzeba w tą Biblię wydrukować i o tym napisać do sułtana Mehmeda IV i ten list, który on wyśle, zakładał, że będzie właśnie wydrukowany w tej Biblii tureckiej pierwszej na świecie. Więc napisał oczywiście do Mehmeda w ten sposób, że zakładał, że może nawet uda się do sułtana tak trafić, że sułtan sam się zgłosi i powie, ja chcę być wyznawcą chrześcijaństwa w wydaniu kalwińskim.
Niech żyją marzyciele.
Tak, więc napisał do niego tak, no przecież jest ten Mojżesz, ci wszyscy prorocy, Chrystus, apostołowie i Mahomet, wszyscy uczą o jedności, o jednym wszechmogącym Bogu, a sam Koran według niego wynika z Ewangelii, że jest wspólne źródło prawdy absolutnej, objawionej dla tego, że i dla Koranu, i dla Biblii, czyli no naprawdę mocno, mocno ekumenicznie i że wspaniale, że Mehmed rządzi nad trzema religiami abrahamowymi, byśmy powiedzieli, a on wtedy mu nie było tego pojęcia, ale właśnie nad muzułmanami, Żydami, chrześcijanami i którzy tego samego Boga, jednego Boga wszechmogącego na różne sposoby chwalą.
To się nie mogło udać.
Więc można było powiedzieć, Mehmed, słuchaj, no co to za problem, żebyś został kalwinistą?
Już ci mówię jaki.
Proszę
cię. Wyobraźmy sobie, że on rzeczywiście przechodzi na kalwinizm, ale jakkolwiek okazuje się, że jest wymarzona przez naszego bohatera jedna wspólna religia pochodząca z jednego źródła w całym Imperium Osmańskim. Co się wtedy dzieje ze słynnym systemem podatkowym? Bo teraz się kłócą u nas to
no OZE, tak, IKE tak, i tak ja dalej. Wiem, co i tak by dalej. Było. No byłby no plan, trzeba by było dokonać reformy systemu podatkowego. Już nie sorry, kombinuj, tak Paweł, naprawdę.
Naprawdę
no,
wyższy próg podatkowy
nie
obowiązuje
się
kiedyś
na pedagoga.
No tak, no ale podatki. Z podatków przecież żyje całe Imperium Osmańskie. Teraz okazuje się, że nie będzie podziału na tych, którzy płacą więcej, bo są raja.
A poza tym, wiesz, co trzeba by zrobić wtedy? Napaść na Habsburgów, zniszczyć ich i ograbić i z nich wycisnąć podatki.
A nie mieć mistyczne odloty.
Tak, ale przecież Drabik o tym mówił, że trzeba zniszczyć Habsburgów, tak? I do końca życia był wierny, bo Komeński się wahał. Był moment taki, że jak wybuchła wojna 63-64, 1600, to stwierdził, że to trzeba dokonać, to jest szansa, żeby się chrześcijanie pojednali, tylko że trzeba dokonać rewizji tego bezbożnego pokoju westfalskiego.
Zdradził.
Tak, a Drabik konsekwentnie aż do śmierci z Turkiem zniszczyć Habsburga, a potem Turek przejdzie na kalwinizm. Wojtek Bobowski tłumaczy Komeńskiego nie raz, bo przetłumaczył też z łaciny na turecki osmański jego traktat, który jest też bardzo fajny, bo to jest traktat, który jest niezwykle ważny pod tym względem, że to jest rodzaj takiej opowieści, historii o całym świecie, który ma być wykorzystany właśnie do takiej nauki uniwersalnej, żeby nabyć wiedzę uniwersalną o świecie. Piękny tytuł po łacinie napisany, ale tłumaczymy, to są drzwi języków, tak? I po raz pierwszy książka ukazała się w roku pańskim 1632 w Lesznie. U nas w Polsce i została potem przetłumaczona na polski, na niemiecki, na szwedzki, na grecki, na angielski, na francuski, na hiszpański, na włoski, na węgierski, na holenderski, na arabski i wreszcie na turecki. Czyli możecie zobaczyć, jak olbrzymie jest oddziaływanie tego człowieka, wielkiego pedagoga, z tego powodu, że jest tłumaczony na tak wiele języków. A jak już jesteśmy przy tych mistykach, to żeby nie było, że cały czas faceci, to Krystyna Poniatowska, szlachcianka nasza, córka bibliotekarza. Bibliotekarz trafił do Czech i był u mecenasa Komeńskiego, jego protektora, tym bibliotekarzem. No i po osieroceniu Krystyna Poniatowska trafiła pod opiekę właśnie Komeńskiego. I wraz z nim przybyła do Leszna. I przeszła do historii z powodu daru jasnowidzenia i tego właśnie mistycznych wizji. I bardzo Komeński był pod jej wrażeniem, więc ona oczywiście wieszczyła rychły koniec Habsburgów. No można powiedzieć, no nie trafiła. W 1918 dopiero się spełniło jej marzenie, że wojna 30-letnia zakończy się zwycięstwem protestantów i Habsburgowie na pewno przegrają. I oczywiście znowu dzieła do tego dokona Bóg Wszechmogący z pomocą kogo? Turków i Tatarów. Czyli widzimy, że był jakiś taki rys w tym mistycyzmie protestanckim, że no bezdyskusyjnie z jej notatek, bo ona spisywała te wizje, korzystał Komeński, i na pewno była ona dla niego jakąś inspiracją, więc mamy pedagoga, racjonalnego nauczyciela, który cały czas jest pod bardzo silnym wpływem różnych wizji mistycznych. Ja nic nie sugeruję, co się dzieje teraz w Ministerstwie Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w nauki, tak, w naszej ojczyźnie. Natomiast, żeby nie było, że my z tymi Czechami to tylko tych, prawda,
Habsburgów
bijemy, tylko, no jak wiecie, no my się często z nimi bardzo ładnie trzymaliśmy i współpracowaliśmy. I znowu jest związek czesko-polsko-habsburski. Takie dwie postacie bardzo fajne polecam. To jest Krzysztof Warszewicki. Żył w XVI wieku i trochę na początku XVII wieku. I był i dyplomatą, i został paziem na dworze króla, a potem cesarza Ferdynanda Habsburga. I po bitwie pod Byczyną, to jest rok 1588, zapamiętajcie tą bitwę, bo to jest bitwa, kiedy Habsburgowie dostali straszne wciry od Jana Zamoyskiego, który ich po prostu, kanclerza wielkiego, który ich nienawidził do szpiku kości, to jest eufemizm, i pogonił ich wtedy. Oczywiście Warszewicki stał się zwolennikiem monarchii absolutnej, uważał, że w Polsce Habsburgowie powinni wziąć za gębę.
Przypominam, facet, który był paziem.
Tak, ale szlachcicem, ale zwolennikiem Habsburgów, i że właśnie uważał, że trzeba poprawić dole niższych stanów, plebejuszy, chłopów, i że to powinien zrobić potężny król. Oczywiście już w Krakowie opublikował poemat nawołujący do wojny z Turcją zaraz po tym, jak Wenecja zatriumfowała razem z Hiszpanami pod Lepanto. Drukował też mowy przeciwko Turkom, i to w Pradze, i to kilka takich mów i dzieł, które były taką po prostu afirmacją Habsburgów. Chociaż, co ciekawe, Turcja jest przedstawiona jako ta wschodnia despocja, ale jednocześnie Sulejman Wspaniały to jest gość. No to jest wielki władca, godny przeciwnik dla Karola V, dwóch gigantów imperatorów. Tak Warszewicki przedstawiał właśnie tą wielką rywalizację turecko-habsburską. Druga postać to Bartosz Paprocki, który znowu jest, można go nazwać ojcem heraldyki polskiej i czeskiej. I tak, trafił do Stambułu, bo brał udział w poselstwie. Znowu, po bitwie pod Byczyną ucieka i spędził w Czechach i na Morawach 22 lata swojego życia. Tam przebywał na dworze biskupa Ołomuńca u Stanisława Pawłowskiego, który sam pochodził ze Śląska. Czyli widzicie, transfery, no ludzie raz grają tutaj w Lidze Czeskiej, raz na Śląsku. Napisał bardzo ważną dla Czechów historię Moraw, stworzył herbarz i szlachty morawskiej, i czeskiej, i tłumaczył wiersze Jana Kochanowskiego na czeski. Więc zawsze, jak trzeba szukać patrona, rok współpracy polsko-czeskiej, to bierzemy jego. No i cztery dzieła po czesku napisał, będąc Polakiem, poświęcone walką z Turką. Oczywiście pełna afirmacja Habsburgów, wspaniali, cudowni, znakomici, prawda? No i miał też wizję dokonania rozbioru Imperium Osmańskiego.
I każdy miał dostać
jakiś kawałek. Dla Wenecji oczywiście wszystkie wyspy greckie i Grecja. Hiszpania niech sobie bierze, Habsburska przecież, Afrykę Północną z Egiptem. I dla ojczyzny naszej ukochanej Polski cała Rumunia. Saluteńka z dostępem też do Morza Czarnego. Żebyśmy, wiesz, no chodzi o to all inclusive i tak dalej, Międzymorze, żeby zrealizować, więc też patron Międzymorza. I tutaj się musimy już, Pawle, zatrzymać.
Szkoda, bo naprawdę emocje sięgają zenitu z tym rozbiorem, tego poprzeczkę poniosłem.
Już to widzisz siebie na tej plaży w Konstancy i masz swoją willę i mówisz, chodźcie przed...
A myślałem, że do Radia Tok FM dzwonią słuchacze na przykład z Bukaresztu.
Tutaj mój pradziad w 1694, tak? No niestety.
Wyobrażam sobie to, że mamy tak, że nad Morze Czarne jeździmy na wakacje do ojczyzny. To jest tak, rzeczywiście taka wizja tak, zniewalająca.
Jaki Bałtyk, ja nad Czarne jadę.
Babel@tok.fm. Piszcie na ten adres ze swoimi komentarzami, pytaniami, uwagami i krytyką, pod warunkiem, że to jest konstruktywna i pozytywna krytyka. Do usłyszenia za tydzień, w piątek po godzinie 19, kiedy to następuje premiera kolejnego naszego odcinka, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.